Ocean Indyjski. Tu rozpoczyna się druga część tej podróży pod morzami. Pierwsza zakończyła się wzruszającą sceną cmentarza koralowego, która na długo wyryła głębokie wrażenie w mej duszy. Tak więc w łonie tego niezmiernego morza upływało całe życie kapitana Nemo. Tam także w nieprzeniknionych przepaściach przygotował dla siebie mogiłę. Tam żaden potwór oceanu nie zakłóci ostatniego snu owych mieszkańców Nautilusa, owych przyjaciół na zawsze do siebie przykutych, w śmierci zarówno, jak i w życiu. Tam są bezpieczni, nawet od ludzi, jak dodał kapitan. I zawsze taka dzika, nieubłagana nieufność ku społeczeństwu ludzkiemu. Co do mnie, nie przestawałem już na przypuszczeniach, które zadowoliły Conseila. Poczciwy chłopiec uparcie widział w dowódcy Nautilusa tylko jednego z owych wielkich, a niecenionych należycie uczonych mężów, co wzgardą płacą ludzkości za jej obojętność. Dla niego był to jeszcze geniusz niezrozumiany, co sprzykrzywszy sobie doznane na ziemi zawody, schronił się w te pustynie niedostępne, gdzie jego wielka dusza żyła zupełnie swobodnie. Moim zdaniem jednak to przypuszczenie objaśniało tylko jedną stronę charakteru kapitana Nemo. W istocie tajemnica owej ostatniej nocy, podczas której wrzucono nas do więzienia i pogrążono w śnie sztucznym, gwałtowna przezorność, z jaką kapitan wytrącił mi z rąk lunetę, gdym badał widnokrąg, i wreszcie śmiertelna rana, którą otrzymał jeden z jego ludzi przy niewytłumaczonym starciu Nautilusa, wszystko to naprowadzało mnie na nowe domysły. Nie, kapitan Nemo nie poprzestawał na uciekaniu od ludzi. Jego straszny przyrząd służył nie samym tylko jego instynktom wolności, ale może jeszcze interesom jakiejś nieznanej, okropnej zemsty. Wszelako nie mam jeszcze żadnych dowodów. W ciemnościach owych dostrzegam zaledwie blade światełka i muszę poprzestać na pisaniu, że tak powiem, za dyktandem wypadków. Zresztą nic nas nie wiąże z kapitanem Nemo. Wie on, że uciec z Nautilusa niepodobna. Nie jesteśmy nawet więźniami na słowo. Nie krępuje nas żadne zobowiązanie honorowe. Jesteśmy jeńcami, więźniami, których przez grzeczność nazywają gośćmi. Jednakże Ned Land nie zrzekł się nadziei odzyskania wolności. Pewne jest, że skorzysta z pierwszej okazji, jaką mu los nastręczy. Prawdopodobnie i ja tak samo uczynię. A przecież nie bez pewnego żalu uniosę część tajemnic Nautilusa, które wspaniałomyślność kapitana przeniknąć mi pozwoliła. Bo w końcu mamże nienawidzić, czy też podziwiać tego człowieka? Jestże on ofiarą, czy też katem? A przy tym, jeśli mam otwarcie wyznać, nim opuszczę go na zawsze, radbym dokończyć tej podróży podmorskiej dookoła świata, której początki tak są wspaniałe. Chciałbym zbadać cały szereg cudów nagromadzonych pod morzami kuli ziemskiej. Chciałbym widzieć to, czego jeszcze żaden człowiek nie widział. Choćby tę nienasyconą żądzę wiedzy wypadło swym życiem przypłacić. Bo i cóż dotychczas odkryłem? Nic, lub prawie nic. Przepłynąłem tylko 6000 mil po Oceanie Spokojnym. A jednak wiem, że Nautilus zbliża się do lądów zamieszkanych i że byłoby okrucieństwem poświęcać towarzyszy dla mej namiętności do badań naukowych, jeśli by zdarzyła się dobra sposobność do ucieczki. Trzeba będzie pójść z nimi, a może nawet być ich przewodnikiem. Czy jednak kiedykolwiek nadarzy się ta sposobność? Człowiek przemocą pozbawiony wolnej ręki łakomie pożąda tej sposobności, lecz uczony ciekawy poznać nowe zjawiska lęka się jej i unika. W owym dniu 28 stycznia 1868 roku w południe porucznik wyszedł zmierzyć wysokość słońca. I ja wstąpiłem na platformę i zapaliwszy cygaro przypatrywałem się jego pomiarom. Wydało mi się rzeczą oczywistą, że ten człowiek nie rozumiał po francusku, gdyż kilkukrotnie robiłem na głos spostrzeżenia, które powinny by zwrócić jego uwagę, jeśli by je zrozumiał. Pozostał jednak niemy i obojętny, jak zwykle. Gdy z pomocą sekstanta robił obserwacje jeden z majtków Nautilusa, ten sam tęgi chłop, który nam towarzyszył w pierwszej wycieczce podmorskiej do wyspy Crespo, przyszedł czyścić szyby latarni. Wówczas przypatrzyłem się dokładnie temu przyrządowi, którego potęgę stokrotnie pomnażały ogniwa soczewkowe, ustawione jak w latarniach morskich, utrzymujących światło w odpowiednim kierunku. Lampa elektryczna była tak urządzona, że wyzyskano całą jej siłę świetlną. Światło w istocie powstawało w próżni, co współcześnie zapewniało mu jednostajność i natężenie. Próżnia ta znacznie jeszcze oszczędzała ostre końce grafitu, między którymi roztacza się łuk płomienisty. Ważna to oszczędność dla kapitana Nemo, który niełatwo mógłby je nowymi zastąpić. W takich atoli warunkach zużywanie ich było prawie nic nieznaczące. Gdy Nautilus zabierał się do nowej podmorskiej podróży, wróciłem do salonu. Okiennice ścian się zamknęły i statek sunął prosto na zachód. Pruliśmy wówczas bałwany Oceanu Indyjskiego, rozległej płaszczyzny wód, zajmującej 550 milionów hektarów, a tak przezroczystej, że wywołuje zawrót głowy u pochylonego nad niej zwierciadłem. Nautilus płynął zwykle między 100 a 120 metrami głębokości. Tak było przez dni kilka. Dla kogo innego niż dla mnie, com się szalenie rozkochał w morzu, godziny z pewnością wydałyby się długimi i nudnymi, ale codzienne przechadzki po platformie, gdzie pokrzepiałem się orzeźwiającym powietrzem oceanu, widok bogatych wód przez szyby salonu, czytanie książek w bibliotece i pisanie notatek i pamiętników zajmowały cały mój czas i nie zostawiały mi ani chwili na nudy. Stan naszego zdrowia był zadowalający. Dieta na pokładzie nieźle nam służyła i co do mnie, mógłbym się wygodnie obejść bez dodatków mięsnych, które Ned Land, protestując przeciw postnym potrawom, chętnie do nich dołączał. Nadto w tej niezmiennej temperaturze nie obawialiśmy się nawet katarów. A zresztą owa polipowa roślina Dendrophyllea, znana w Prowansji pod nazwą kopru morskiego i której pewien zapas miano na pokładzie, z rozpływającą się w ustach miąższością swoich polipów, była doskonałym lekarstwem od kaszlu. Przez kilka dni widywaliśmy znaczną liczbę ptaków wodnych płetwonogich, mewy lub petrele. Niektóre z nich zręcznie zastrzelone i stosownie przyrządzone dostarczały nam zwierzyny wodnej wcale smacznej. Między wielkim ptactwem daleko odlatującym na falach morskich spostrzegłem żaglościga, którego wrzaskliwy głos przypomina ryczenie osła. Widziałem także ptaki należące do rodziny długoskrzydłych. Rodzinę całopłetwych przedstawiały szparkie fregaty, które w lot chwytały ryby na powierzchni oraz liczne faetony. Między innymi faeton czerwonawy, wielkości gołębia, z biało-różowym pierzem, pięknie odbijającym od czarnych skrzydeł. Sieci Nautilusa wyciągnęły kilka gatunków żółwi morskich z wypukłym grzbietem, których skorupa jest wysoko ceniona. Te płazy, z łatwością się zanurzając, mogą długo przebywać pod wodą, zamknąwszy mięsistą klapę przy zewnętrznym otworze kanału nosowego. Niektóre z tych żółwi, gdy je schwytano, spały jeszcze, skorupą zabezpieczone od żarłoczności zwierząt morskich. Mięso ich w ogóle nieszczególne, ale jaja stanowią smakowitą potrawę. Co do ryb, to zawsze budziły nasze podziwienie. Ilekroć przez otwarte okiennice śledziliśmy tajemnice ich wodnego życia, zauważyłem kilka gatunków, nad którymi dotychczas nie robiłem spostrzeżeń. Głównie przytoczę ostrygowate, właściwie Morzu Czerwonemu, Morzu Indyjskiemu i tej części oceanu, która oblewa brzegi Ameryki Równikowej. Ryby te, podobnie jak żółwie, jeżowce, pancerniki i skorupiaki, są osłonięte pancerzem, który jednak nie jest ani kredowaty, ani kamienisty, lecz prawdziwie kościsty. Razem przybiera formę trójkątną, to znowu czworokątną. Między pancernikami trójkątnymi zauważyłem niektóre długości pół decymetra ze zdrowym mięsem wybornego smaku, z brunatnym ogonem i żółtymi płetwami. Polecam ich przyswojenie na wodach słodkich, do których zresztą pewna liczba ryb morskich z łatwością przywyka. Przytoczę również pancerniki czworokątne, opatrzone na grzbiecie czterema dużymi brodawkami. Pancerniki opatrzone białymi punkcikami na spodniej części ciała, przyswajające się jak ptaki. Trójkątniki z ostrogami utworzonymi przez przedłużenie ich skorupy kościstej z powodu dziwnego chrząkania przezwane prosiętami morskimi. I wreszcie dromadery z jednym wielkim garbem w kształcie ostrosłupa, których mięso jest twarde i łykowate. Wymienię jeszcze z notatek codziennych spisywanych przez mistrza Conseilla pewne ryby w rodzaju kolcobrzusznych rybojeżów, właściwych tym morzom. Spenglery z czerwonawym grzbietem i białą piersią, odznaczającą się trzema rzędami podłużnych taśm i rybojeże elektryczne, ozdobione najżywszymi barwami. Dalej na próbkę innych rodzajów przytoczę ryby jajowate bez ogona, podobne do ciemnobrunatnego jaja, jak pisanka porysowanego białymi pręgami. Diodony, prawdziwe jeże morskie, opatrzone kolcami i mogące się tak nadymać, że tworzą kulę najeżoną ostrymi dzidami. Koniki morskie, wspólne wszystkim oceanom. Pegazy latające z podługowatym pyszczkiem, którym ich płetwy piersiowe, bardzo rozszerzone w kształcie skrzydeł, pozwalają, jeśli nie latać, to przynajmniej wznosić się w powietrze. Gołębie kopystkowate, których ogon pokryty jest licznymi łuskowatymi ogniwami. Długoszczękie, wyśmienite do jedzenia ryby 25 cm długości, jaśniejące najmilszymi kolorami. Kaliomory, sine, z głową pomarszczoną, miliardy rybek skaczących z czarnymi prążkami i długimi płetwami piersiowymi, z niesłychaną szybkością prześlizgujących się po powierzchni wód. Rozkoszne żeglarki, które swoje ramiona, niby żagle, podnoszą i rozwijają według przyjaznych prądów wiatru. Świetne kurty, które przyroda szczodrze obdarzyła kolorem żółtym, błękitnym, srebrnym i złotym. Skrzydło płetwe, których płetwy w kształcie skrzydeł utworzone są z taśm. Kolczugi, zawsze powalane mułem i wydające pewien szelest. Trygle, których wątroba uchodzi za truciznę. Bodiany, mające nad oczyma ruchome klapy. Na koniec mieszki z długim i rurkowatym pyszczkiem. Istne muchołówki oceanu uzbrojone strzelbą, która nieprzewidziana przez Szaspota ani Remingtona jedną kropelką wody zabija owady. W 89 rodzaju ryb, rozklasyfikowanych przez Lacepeda, a należących do drugiej podklasy ościstych, odznaczających się nakrywką i błoną dychawkową, zauważyłem okazy mające kolce na głowie i tylko jedną płetwę grzbietową. Zwierzęta te mają łuskę lub są jej pozbawione, stosownie do podrodzaju, do którego należą. Drugi podrodzaj dały nam okazy dydaktylów, 3 do 4 decymetrów długości, w żółte paski z głową fantastycznych kształtów. Co do pierwszego podrodzaju, dostarcza on kilku okazów dziwnej ryby, słusznie przezwanej ropuchą morską. Ryby z dużym łbem. To zoranym głębokimi bruzdami i wklęsłościami, to nasadzonym guzami. Najeżona kolcami i pryszczowata. Ma szkaradne, nierówne rogi. Ciało i ogon opatrzone są twardymi narostami. Kolce zadają rany niebezpieczne. Ryba to ohydna i obrzydliwa. Od 21 do 23 stycznia Nautilus płynął 22 mile na godzinę. Jeśli w tym szybkim pędzie mogliśmy rozpoznawać różne odmiany ryb, przypisać to trzeba okoliczności, iż zwabione światłem elektrycznym same towarzyszyć nam usiłowały. Większa część atoli nie mogła nadążyć i zaraz pozostawała w tyle. Kilka zaledwie zdołało przez czas pewien utrzymywać się na wodach Nautilusa. Dnia 23 z rana, pod 12 stopniem i 5 minutami szerokości południowej, a 94 stopniem i 33 minutami długości ujrzeliśmy wyspę Killing, formacji madreporycznej, zarośniętą wspaniałymi palmami kokosowymi, a po raz pierwszy zwiedzoną przez Darwina i kapitana Fitzroy. Nautilus płynął w małej odległości wzdłuż urwistych wybrzeży tej pustej wyspy. Drągi nasze wyciągnęły liczne okazy polipów i jeżokorów i ciekawych skorupiaków z działu mięczaków. Szacowne ich okazy pomnożyły skarby kapitana Nemo. W tej liczbie rzadkie gwiazdowce, gatunek pasożyta polipowego często osiadającego na muszlach. Wkrótce wyspa Killing zniknęła z widnokręgu i droga nasza obrała kierunek północno-zachodni, ku półwyspowi Indostanu.
Zbliżamy się do krajów cywilizowanych, zauważył tego dnia Ned Land. Lepsze to nierównie od owych wysp Papuazji, gdzie częściej spotykasz dzikich niż sarny. Na tej ziemi indyjskiej, panie profesorze, są drogi, koleje żelazne, miasta angielskie i francuskie. Nie udziesz 5 mil, żeby nie spotkać ziomka. Cóż, panie profesorze, nie jestże to pora stosowna, aby porzucić do diabła kapitana Nemo?
Nie, Ned, nie myśl jeszcze o tym. Odpowiedziałem stanowczym tonem. Sam widzisz, że Nautilus zbliża się do lądów zamieszkanych, że zawraca ku Europie i do niej nas wiezie. Gdy już wpłyniemy na nasze morza, wtedy obaczymy, co roztropnie da się przedsięwziąć. Zresztą nie sądzę, by kapitan Nemo pozwolił nam tak polować na brzegach Malabaru lub Koromandelu, jak w lasach Nowej Gwinei.
Alboż to, panie, nie można się obyć bez jego pozwolenia?
Nie odpowiedziałem Kanadyjczykowi. Nie miałem ochoty się sprzeczać. A zresztą w duchu gorąco pragnąłem wyzyskać do reszty dziwny los, który nas rzucił na pokład Nautilusa. Od czasu, jak minęliśmy wyspę Killing, bieg naszego statku był coraz wolniejszy i kapryśniejszy. Nieraz zapuszczaliśmy się w wielkie głębie po 2 i 3 kilometry pod powierzchnię wody. Nigdy jednak nie dotarliśmy do dna tego Morza Indyjskiego, którego nawet sondy długości 13 000 metrów dosięgnąć nie mogły. Co do temperatury dolnych warstw wody, termometr niezmiennie wskazywał 4 stopnie wyżej zera. Dnia 25 stycznia ocean był zupełnie pusty. Nautilus przepędził dzień cały na powierzchni. Potężną śrubą rozbijał bałwany i wyrzucał je wysoko. Jak tu się dziwić, że w takich warunkach brano go za olbrzymiego wieloryba? Cały dzień prawie przesiedziałem na platformie, przypatrując się morzu. Nic nie ukazywało się na widnokręgu. Dopiero pod wieczór, około 4, zobaczyliśmy na zachodzie długi steamer, który pędził w przeciwnym od nas kierunku. Przez chwilę widać było jego maszty, lecz on nie mógł dostrzec Nautilusa zbyt mało wynurzonego nad powierzchnią wody. Sądzę, że ten parowiec należał do Poczty Wschodniej i odbywał służbę między wyspą Ceylon i Sydney, zatrzymując się przy cyplu Króla Jerzego i w Melbourne. O 5 wieczorem, przed owym szybkim zmrokiem, który w strefie zwrotnikowej łączy dzień z nocą, Conseil i ja podziwialiśmy ciekawe widowisko. Istnieje piękne zwierzątko, którego spotkanie, zdaniem starożytnych, jest dobrą wróżbą. Arystoteles, Ateneusz, Pliniusz i Opienus badali jego upodobania i w tym względzie wyczerpali całą stronę poetyczną uczonych Grecji i Rzymu. Nazwali je Nautilus i Pompilius. Nauka nowoczesna jednak nie zatwierdziła tej nazwy i dziś mięczak ten znany jest pod nazwą Argonauta. Kto by się poradził Conseilla, dowiedziałby się od tego zacnego chłopca, że dział mięczaków dzieli się na 5 klas. Że pierwsza klasa głowonogów, częścią nagich, częścią okrytych skorupą, obejmuje 2 rodziny. 2-skrzelnych i 4-skrzelnych, różniących się liczbą skrzeli. Że rodzina 2-skrzelnych obejmuje 3 rodzaje. Argonauta, kalmara i sepie. A rodzina 4-skrzelnych ma tylko 1 rodzaj – pływaka. Gdyby po tej nomenklaturze, jaki niewierny Tomasz wziął za 1 argonauta i pływaka dlatego, że obaj mają macki, herezja ta godna byłaby potępienia. Otóż po powierzchni oceanu podróżowała wówczas gromada argonautów. Naliczyliśmy ich 700. Należą one do gatunku argonautów brodawkowatych – właściwych Morzu Indyjskiemu. Miłe te mięczaki poruszały się, cofając za pomocą rurki, którą wyrzucają wciągniętą w siebie wodę. Z 8 ich macek, 6 przedłużonych i zwężonych poruszało się w wodzie, gdy 2 pozostałe, zaokrąglone płetwowato, rozcięte były na wietrze niby lekkie żagle. Doskonale widziałem ich muszlę śrubowatą, którą Cuvier trafnie porównuje do zgrabnej szalupy. W istocie prawdziwy to statek unoszący zwierzę, którego wydzieliło, a jednak do niego nie przystający. Argonauta może opuścić swoją muszlę, powiedziałem do Conseilla, ale nigdy jej nie opuszcza. Zupełnie tak samo jak kapitan Nemo, odpowiedział roztropny chłopiec. Z tego powodu lepiej by zrobił, nazywając swój okręt Argonautem. Przez całą prawie godzinę Nautilus płynął pośród tej gromady mięczaków. Potem, nie wiem dlaczego, zdjął je przestrach ogromny. Jakby na dany znak, wszystkie żagle się zwinęły, ramiona opadły, ciała się skurczyły i cała flotylla zniknęła pod wodą. Stało się to w okamgnieniu i nigdy jeszcze okręty eskadry nie manewrowały z tak dokładną jednostajnością. W tej chwili noc nagle zapadła i bałwany, z lekka poruszane wiatrem, spokojnie wydłużały się pod Nautilusem. Nazajutrz, dnia 26 stycznia, przebyliśmy równik na 82 południku i wpłynęliśmy na półkulę północną. Podczas tego dnia towarzyszyła nam potężna gromada żarłaczy. Strasznych tych zwierząt niezliczona jest moc na tych morzach, które z tego powodu są bardzo niebezpieczne. Z tych żarłaczy, jedne z grzbietami brunatnymi, a brzuchami białawymi, uzbrojone były 11 rzędami zębów. Drugie, oczkowate, miały na szyi czarne plamy, otoczone białym kółkiem, co czyniło je podobnymi do oczu. Inne wreszcie żarłacze miały pyski zaokrąglone i usiane czarnymi centkami. Często te straszne zwierzęta rzucały się ku szybom salonu z dość niepokojącą gwałtownością. Ned Land nie posiadał się wówczas ze złości. Chciał wypłynąć na powierzchnię wód i harpunem godzić w te potwory, zwłaszcza w pewne żarłacze z paszczą uzbrojoną zębami rozłożonymi jak mozaika lub w inne długości 5 metrów, pstrokate jak tygrysy, uporczywie go wyzywające. Wkrótce jednak Nautilus, zdwoiwszy szybkość biegu, z łatwością pozostawił w tyle najszybsze z tych rekinów. Dnia 27 stycznia na wodach rozległej Zatoki Bengalskiej spotkaliśmy kilkakrotnie, co za smutny widok, trupy unoszone przez fale morskie. Byli to nieboszczycy miast hinduskich, których rzucano do Gangesu, aby spłynęli z prądem tej świętej rzeki do morza. Sępy, jedyni grabarze tego kraju, nie miały jeszcze czasu ich pożreć. Nie brakło jednak żarłaczy do pomocy im w tej pogrzebowej robocie. Około 7 wieczorem Nautilus na wpół zanurzony płynął po Mlecznym Morzu. Cały ocean, jak daleko sięgnąć wzrokiem, zdawał się być mleczny. Byłże to skutek promieni księżycowych? Nie, gdyż księżyc od 2 dni na Nowiu niknął jeszcze pod widnokręgiem w promieniach słońca. Całe niebo, mimo promieni gwiaździstych, zdawało się być czarne w porównaniu z białością fal morza. Conseil nie chciał wierzyć własnym oczom i rozpytywał mnie o przyczynę tego osobliwego zjawiska. Szczęściem mogłem dać mu żądane objaśnienie. Morzem Mlecznym, rzekłem, nazywa się rozległa przestrzeń białych bałwanów, często widywanych przy brzegach Amboaz i w tych stronach. Jednakże proszę mojego pana, odrzekł Conseil, czy mój pan nie raczyłby mnie objaśnić, jaka przyczyna sprawia ten skutek? Gdyż, jak mi się zdaje, woda nie przemieniła się w mleko.
W istocie, mój chłopcze, nie przemieniła się i tę zdumiewającą cię białość sprawia niezliczone mnóstwo wymoczków, niby świętojańskich robaczków, galaretowatych, bezbarwnych, nie grubszych niż włos, a nie dłuższych nad 0,5 milimetra. Niektóre z tych żyjątek łączą się w gromady na przestrzeni kilku mil.
Kilku mil!
Powtórzył zdziwiony Conseil. Tak, mój chłopcze. Nie łam sobie głowy przy dodawaniu liczby tych wymoczków. Liczba to nieskończona, bo jeśli się nie mylę, byli już żeglarze, którzy na przestrzeni 40 mil płynęli po takim Morzu Mlecznym. Nie wiem, czy Conseil usłuchał mojej rady.
Widocznie jednak pogrążył się w głębokich dumaniach, prawdopodobnie usiłując obliczyć, ile 40 mil kwadratowych obejmuje piątych części milimetra. Co do mnie, ciekawie przypatrywałem się zjawisku. Przez kilka godzin Nautilus ostrogą swoją pruł te białe bałwany i, jak zauważyłem, bez szelestu ślizgał się po wodzie mydlanej, jakby płynął w pienistym wirze, w którym widniały czasami przerwy wytwarzane przez ścierające się prądy przeciwne. Około północy morze nagle przybrało barwę zwyczajną. Ale za nami, aż do granic widnokręgu, niebo, odbijając białość bałwanów, zdawało się długo jeszcze zachowywać świetlane barwy zorzy północnej.